Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich słuchających Radia Maria, oglądających telewizję Trwam, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. I bardzo serdecznie i gorąco witam pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Cieszymy się, że mimo trudnych warunków atmosferycznych i wielu, wielu zajęć pan premier dotarł dzisiaj do nas.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I oczywiście razem z nami w studiu są obecni studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. To już niemal 2 miesiące od momentu zaprzysiężenia pana rządu, ale zanim będziemy mówić o rządzie, o sprawach związanych ściśle z rządzeniem Polską, może samo pytanie się narzuca. Pan Aleksander Kwaśniewski w ostatnich dniach swojego urzędowania dokonał aktu łaski względem wiceministra, byłego wiceministra Sobotki. Jak pan premier by to skomentował?
To niestety ma także jakiś wymiar dotykający rządu, bowiem jest to decyzja, która w sposób dramatyczny daje odcisk na naprawę państwa. Bo jeśli chcemy naprawić państwo, to także w tym wymiarze, że ludzie, którzy zawinili, ponoszą odpowiedzialność i że pierwsi, którzy ponoszą odpowiedzialność, to politycy. Jeśli zawinili, to muszą ponieść odpowiedzialność. Tu mamy sytuację w dwójnasób niedobrą, bo po pierwsze jeszcze nie zapadły wszystkie decyzje dotyczące pana Sobotki. Jeszcze nie ma nawet zakończonej sprawy wyroku. A już prezydent podejmuje taką decyzję. To się bardzo rzadko zdarza. Może nawet nigdy. I jednocześnie jest to sytuacja, która pokazuje, że na naprawę państwa może wpływać bardzo zła decyzja prezydenta. To jest pewnego rodzaju skandal. Jesteśmy, państwo całe jest bezsilne w tej sytuacji. Jedyne, co możemy zrobić, to tylko sprawdzić, na czym opiera się ta decyzja? Czy to jest tylko akt łaski związany z, przepraszam, że tak powiem, bo dotyczy to ciągle jeszcze urzędującego prezydenta, ale dotyczący kolesiostwa? Czy jest to decyzja jednak związana z jakąś sytuacją dużo gorszą, z sytuacją jakichś powiązań, jakiejś wiedzy, jakichś informacji, które przymusiły prezydenta do podjęcia takiej decyzji? W obu wypadkach ta decyzja jest zła. Jeśli chodzi o pierwszy przypadek, nie będziemy mieli na nią żadnego wpływu. Jeśli chodzi o drugi, to sprawdzenie doprowadzi nas przynajmniej do jakiejś wiedzy.
Zostawmy sprawę pana prezydenta, tym bardziej, że kadencja jego się kończy. Natomiast ostatnio, jak zawsze, premier Kazimierz Marcinkiewicz był bardzo zajęty. Bruksela, budżet. Może kilka słów komentarza na temat tego, co tam się stało, jaki ten budżet jest dla Polski.
Tak, sytuacja rzeczywiście bardzo trudna. Przecieranie szlaków w gruncie rzeczy w drugim miesiącu rządów i podejmowanie decyzji, które będą miały swój wpływ na 7 lat dla Polski, dla wszystkich Polaków, i to nie tych lat już, ale dopiero od 2007 roku. To rzeczywiście wielki stres, wielka odpowiedzialność, jaką czułem na sobie, podejmując starania o to, by ten budżet był jak największy. Oczywiście można powiedzieć, że lepiej mieć 100 miliardów niż 60, lepiej mieć 80 niż 60, nawet lepiej mieć 70 niż 60. To wszystko prawda. Ja mogę powiedzieć tak, że analizy, które czyniliśmy przed wyjazdem do Brukseli, pokazywały, że możemy uzyskać pomiędzy 58 a 60 miliardów euro na politykę spójności, czyli na tę największą. I że to jest w tym układzie, który się wytworzył, gdzie Szwecja, Holandia, Wielka Brytania nie chciały zaakceptować pół roku temu budżetu wyższego, gdzie mieliśmy 61 miliardów euro, pokazywały, że będzie to także trudne do osiągnięcia, że fiasko rozmów jest możliwe. Po drugie, zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli nie zostanie uchwalony ten budżet, to czeka nas tak zwane prowizorium, ustalane rokrocznie na tych samych warunkach co dziś, ale z pełnym rabatem brytyjskim. W związku z tym powiedzieliśmy sobie przed wyjazdem, że jeśli dojdziemy do prawie 60 miliardów, to budżetu nie zawetujemy. To uznamy, że jest to sukces. I staraliśmy się zrobić wszystko, by ten budżet był rzeczywiście jak największy. Starania były najpierw nie o wysokość budżetu dla Polski, tylko w ogóle o to, czy jest możliwe zwiększenie środków tych wszystkich krajów, które się składają na ten budżet, dla wszystkich krajów pozostałych, które biorą. Czyniliśmy starania nie tylko dla Polski. Czyniliśmy starania dla wszystkich, żeby z budżetu, ja podam liczby, na poziomie 1,03 przejść na 1,05. Pół roku temu było 1,06. I no, to były spory daleko idące, ale pierwszy dzień i potem pierwsze godziny, właściwie do godziny 15, staraliśmy się wydobyć te środki na zwiększenie tego budżetu. Udało się o 13,5 miliarda euro zwiększyć ten budżet. Na to się złożyło zmniejszenie rabatu brytyjskiego o 10,5 i pozostałe kraje złożyły się na tę pozostałą wielkość. I powiem tak może bardzo nieskromnie, ale wydaje się, że bez zapowiedzi weta, które powtarzałem tam w Brukseli nieustająco, nie osiągnęlibyśmy tego poziomu 1,045. A kłóciliśmy się o to przez wiele, wiele godzin. W ostatniej rozmowie z kanclerz Merkel, ona mówi 1,043. Ja mówię, nie ma zgody. 1,046 i koniec. Niżej nie schodzę. No, zszedłem jeszcze tę jedną tysięczną, ale ona dołożyła do tych, te dwie tysięczne do 1,045. To rzeczywiście była bardzo trudna walka. Uzyskaliśmy w ostatecznym rachunku 59,665 miliarda euro i to jeszcze na dodatek w dosyć dobrym układzie, dlatego że uzyskaliśmy zwiększenie środków na 5 najbiedniejszych regionów Europy i Polski, bo to są nasze wschodnie województwa. My mamy w programie zapisany program na województwa wschodnie, specjalny program na te województwa wschodnie. Już odbyły się tam pod patronatem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego spotkania w tej sprawie. A tu udało mi się zwiększyć środki z 500 milionów euro na 882 miliony euro. To będą środki przeznaczone w tym budżecie imiennie tylko na te 5 województw. Te województwa będą uczestniczyły we wszystkich programach, i w rolnym, i właśnie w polityce spójności, infrastrukturze, razem ze wszystkimi, a oprócz tego jeszcze mają te prawie miliard euro tylko na swoje programy. O to się bardzo starałem, żeby rzeczywiście tak w ostateczności było, bo mam takie przekonanie, że musimy Polskę zrównoważyć, wyrównać, że to mówienie, że jest Polska A i Polska B jest bardzo niesprawiedliwe i że trzeba na te województwa położyć specjalny nacisk. W moim przekonaniu udało się to zrobić. Może ta radość po wygranej była duża, ale, no ale czasem trzeba się cieszyć, no czasem trzeba się radować. Katolicka Irlandia, katolicka Hiszpania, właśnie ze środków Unii Europejskiej zrobiły nieprawdopodobny skok cywilizacyjny. Irlandia dziś już jest tak zwanym płatnikiem netto, czyli więcej wkłada do Unii Europejskiej niż bierze. I premier Irlandii mówił to w czasie spotkania. Mówi, on wie, że oni w ciągu tych parunastu lat stali się zupełnie innym krajem, krajem bogatym. I on może być płatnikiem netto. Hiszpanie jeszcze tak nie mówią. Są dużo bardziej chyba skąpi, ale rzeczywiście jest szansa, żeby przy pomocy... Co to jest te 60 miliardów na inwestycje? To jest mniej więcej 8,5 miliarda euro rocznie. Czyli to jest jakieś 32-34 miliardy złotych rocznie na inwestycje. 34 miliardy. To nie jest mało dla polskiego budżetu. To nie jest mało.
Z tym, że panie premierze, pan premier mówił osobiście też o takiej kwestii, że my jak na razie nie korzystamy z tych funduszy. Korzystamy na poziomie tylko z czymś tam do 4%. Czy tutaj są szanse, że właśnie ten budżet będziemy w większym stopniu mogli wykorzystać?
Tak, to jest rzeczywiście podstawowe pytanie, bo to, że mamy pieniądze gdzieś, prawda, że one są możliwe do wzięcia, a nic z nich nie będzie wynikało, tylko europejskie banki będą na ich trzymaniu zarabiały, to nic nam z tego nie przyjdzie. Ale tu sytuacja jest taka, że my już rozpoczęliśmy program zmiany biurokracji. Nawet ustawę o zamówieniach publicznych, którą już przyjęliśmy, zmieniliśmy w sposób radykalny. Mało kto wie, w Polsce jest tak, że w roku 2004 my na drogi nie zdołaliśmy wydać miliarda złotych. Mieliśmy te pieniądze, dróg nie ma, asfalt jest, firm budowlanych, drogowych, co nie miara. I miliard złotych nie został wykorzystany. W tym roku 2005 będzie jeszcze podobnie. Ja jestem przekonany, pewien i dołożę wszelkiej staranności, żeby 2006 rok był pod tym względem przełomowy. My musimy wykorzystać wszystkie środki, jakie możliwe są do wykorzystania. Nie może być zmarnowana ani jedna złotówka na to, żeby nie dokonać rozwoju w Polsce. Tu każda osoba, która bierze w tym udział, od urzędnika w dyrekcji okręgowej dróg, krajowej dróg, po dyrektora departamentu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, po ministra transportu i premiera, każdy z nas musi odpowiadać swoim nazwiskiem, przepraszam, że tak powiem, głową, za to, żeby każda złotówka została wydana. I dokonamy tego, bo po to są te środki finansowe, żeby modernizować Polskę, żeby zmieniać Polskę. A co to znaczy modernizować? To znaczy tworzyć także miejsca pracy. To znaczy tworzyć front robót dla firm, które będą zatrudniały i będą nie tylko zmieniały Polskę, ale także dawały nam możliwość zatrudnienia. To jest ta rzecz, która jest do wykonania. Zaniedbań w tej mierze do tej pory było bardzo dużo, ale my też z tego powodu zrobiliśmy jedną ważną rzecz. My powołaliśmy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To jest ministerstwo, które niczym innym nie będzie się zajmowało i nie zajmuje się już dziś, tylko właśnie tym. I wszyscy pracownicy tego ministerstwa, łącznie na czele z panią minister Gęsicką, wiedzą, że odpowiadają za wydanie każdej złotówki na cele, które będą zmieniały Polskę.
Panie premierze, a jeszcze niektórzy się obawiają, że te pieniądze z jednej strony są poniekąd wirtualne, ale również, że mogą być tak obwarowane, że spora część tych pieniędzy będzie musiała być wydane na różnego typu ekspertyzy, diagnozy i one będą robione oczywiście przez przedstawicieli różnych instytucji. Swego czasu Jan Pieczak śpiewał czy kpił z takich brygad Mariota, które właśnie gdzieś tam przyjeżdżały. Jeszcze nie byliśmy wtedy w Unii Europejskiej i to, co niby dostaliśmy, z powrotem nam z Polski zabierają.
Tak, jak się uśmiecham, bo rzeczywiście znam te słowa. I te brygady Mariota również, to byłby oczywiście dramat, gdybyśmy na to wydawali pieniądze. Zupełnie sytuacja nie do pomyślenia. My w związku z tym postaraliśmy się, aby w tym budżecie Unii na lata 2007-2013 znalazły się zapisy, które trochę modyfikują ten sposób wykorzystania tych środków. I w związku z tym jest tak, że dokonaliśmy tam zmian, na przykład taka sprawa, która się nazywa N+2, czyli że możemy wykorzystywać środki na dany rok przez 3 lata. W danym roku i jeszcze przez 2 lata. My zrobiliśmy zmianę tego zapisu i przez pierwsze 4 lata do roku 2010 będzie obowiązywała zasada N+3. Czyli środki z danego roku będą mogły być wykorzystywane jeszcze przez następne 3 lata. Wydłużenie o rok to większa gwarancja, że my je wykorzystamy. Dalej, te instytucje, takie jak na przykład samorządy terytorialne, nie będą musiały wliczać, same płacić VAT-u, tylko będą mogły to wliczać do środków z Unii Europejskiej. To zwiększa ich możliwości, bo nie każe wydawać pieniędzy polskich na ten cel. I wreszcie do tej pory trzeba było mieć wkładu własnego 25%, czyli 75% środki z Unii Europejskiej, 25% z Polski. My tu także zwiększyliśmy, że to będzie teraz 85-15, czyli mniej środków polskich będzie trzeba wkładać do jakiejś inwestycji, żeby ta inwestycja mogła być realizowana. To również da większe możliwości, zwłaszcza na przykład dla biednych gmin, dla mniejszych firm, do realizowania różnych projektów z tym związanych. To są wszystkie te elementy, które muszą mieć duży wpływ na sposób wykonania, ale jednocześnie to jest świetny element do rozliczenia, do rozliczania nas. Do rozliczania nas. Jeśli uzyskaliśmy takie środki, jeśli udało nam się zrobić sporo, żeby te środki były łatwiejsze, łatwiej dostępne, to w takim razie, nie wiem, co miesiąc, co kwartał, co rok, każdy może nas sprawdzić, co zrobiliśmy. Czy zmarnowaliśmy jakieś pieniądze? Czy czegoś nie wykorzystaliśmy? Każdy. Mogą to robić media, mogą to robić obywatele. I to jest też właśnie dobry element całej tej sprawy. Sprawdzajcie nas. Czy my mówimy prawdę, czy kłamiemy? Czy wywiązujemy się ze zobowiązań, które przedstawiamy, czy nie? Co do joty, każde zdanie. Tak powinno być.
Tak jest, panie premierze. Bezpośrednio z Brukseli pojechał pan na wybrzeże. Tragiczne wydarzenia. I może najpierw poproszę o komentarz. Oto pan Adam Michnik, zdaje się, w okolicach rocznicy wybuchu stanu wojennego apelował do polskich elit o pojednanie, a tak naprawdę chyba, żeby puścić w niepamięć tym wszystkim, którzy stali za tymi konkretnymi wydarzeniami tragicznymi. Tymczasem pan prezydent elekt zapowiedział w Szczecinie, że trzeba karać, znaleźć winnych i powinni ponieść tego konsekwencje. Jak uważa pan premier?
Tak, to jest dramat Polski. Na pewno to jest dramat Polski, bo nierozliczanie się z historią i na dodatek z tak dramatyczną historią, to jest puszczanie w niepamięć. A jeśli my nie będziemy pamiętać o tych, którzy walczyli, o tych, którzy oddali życie, przelewali krew za wolną i demokratyczną Polskę, to kamienie będą o tym krzyczeć. I po tych 35 latach wydarzeń i w Szczecinie, i w Gdyni, i w Elblągu, rzeczywiście myślę, że już czas, żeby zrobić wszystko, by kamienie krzyczeć nie musiały. Bo ja spotkałem się i ściskałem dłonie tych osób, które przeżyły tamte wydarzenia, ale które były ranne. Wyściskałem się ze swoim przyjacielem Stasiem Wondołowskim, który uczestniczył w tamtych wydarzeniach. To jest tak, że widzę w tych ludziach dumę. Wielką dumę z tego, że uczestniczyli w czymś, co dziś daje swoje owoce. Te owoce nie są jeszcze dobre. Te owoce nie są jeszcze dojrzałe. Ale oni czują to, widzą, że te owoce są. I my musimy teraz sprawić dwie rzeczy. Pierwsze to, co powiedział pan prezydent Lech Kaczyński. My musimy dojść do prawdy. Musimy dojść do prawdy. Prawda nas wyzwoli. Prawda to jest właśnie to, co Polsce jest niezmiernie potrzebne. I ta prawda musi nie tylko być informacją o tym, co było, ale także tym, żeby te imiona i nazwiska, dziś znamy tych, którzy polegli, a musimy znać tych, którzy to zrobili. Ale nie tylko znać, ale także osądzić. I to jest jeden wymiar tych owoców. Drugi wymiar to jest to, że my musimy sprawić, by te owoce były dojrzałe. Że my musimy po prostu zmienić Polskę. Bo tyle osób ginęło 35 lat temu i później za wolną Polskę, że my musimy czuć odpowiedzialność ich, za nich, za ich krew. Czuć odpowiedzialność, że to wymaga, by te owoce wreszcie w Polsce normalnie dojrzewały.
Panie premierze, jak już jesteśmy na wybrzeżu, spotkał się pan ze związkowcami, z pracownikami Dolnej Odry. Słyszeliśmy różne informacje, że właśnie ten zakład ma być szybko sprzedany, to znaczy sprywatyzowany. Jak to będzie, panie premierze?
Tak, rzeczywiście spotkałem się z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych w Dolnej Odrze. Myślę, że nie poznali po mnie, że jestem po nieprzespanej nocy i po podróży prosto z Brukseli, bo wtedy bym może był w gorszych warunkach negocjacyjnych, ale chyba nie dałem tego po sobie poznać. Ale też prawda, że to nie były negocjacje. My po prostu rozmawialiśmy o tym, jak jest. A jest trudna sytuacja. Jest trudna sytuacja dlatego, że sektor energetyczny w Polsce przez ostatnie 15 lat był traktowany w jakiś dziwny sposób. Gdzieś rzeczywiście coś sprzedawano, gdzieś nie sprzedawano, coś robiono, czegoś nie robiono. Jakieś pieniądze były wkładane z państwa do firm energetycznych. Potem nie wiadomo, co z nimi się działo. Dziś jest sytuacja taka, że za półtora roku będzie otwarty rynek energii w Unii Europejskiej, a nasz sektor energetyczny nie jest do tego dobrze przygotowany. Jest do tego bardzo źle przygotowany. My dlatego już przez ostatnie pół roku pracowaliśmy nad programem dla energetyki, ale jak przyszliśmy do rządu i zobaczyliśmy szczegółowiej, co się dzieje w tym sektorze, to, no nie, o włosach nie będę nic mówił, ale okazało się, że sytuacja jest dużo, dużo gorsza, niż myśleliśmy. Że może się tak zdarzyć, że część naszych firm energetycznych przestanie dobrze pracować, bo będzie tańszy prąd z zewnątrz za półtora roku. Czy uda nam się nadrobić? Zobaczymy. W każdym bądź razie w styczniu przedstawimy cały program dotyczący tego sektora, w tym powołanie polskich, inaczej skonfigurowanych firm energetycznych, dużych, które będą mogły konkurować z największymi w Europie. Mamy taki program, mamy taki plan, kończymy go w tej chwili. To będą firmy polskie, nawet jak trafią na giełdę, to w 51% pozostaną w rękach Skarbu Państwa. W tym całym planie oczywiście jest program dla różnych drobniejszych firm. Taką firmą jest oczywiście zespół elektrowni Dolna Odra. On ma jedną ważną zaletę, położenie. Leży na skraju zachodnim, północno-zachodnim Polski, przy dużej aglomeracji, przy dużych zakładach, na przykład chemicznych. Jest więc ważny, ale leży też daleko od źródła. My się zastanawialiśmy nad tym, jeśli nam się uda projekt norweski, to byłby tam gaz. Może by się udało to zrobić coś wspólnego. Nie chcę zresztą może wchodzić w zbytnie szczegóły, ale rzeczywiście pracujemy nad tym wytrwale. W sprawie prywatyzacji, która jest tylko kontynuowana, my jej nie zaczynaliśmy, ona cały czas jest kontynuowana. Mogę powiedzieć rzecz, którą powiedziałem związkowcom. I wyszliśmy uśmiechnięci, i oni, i ja. A mianowicie, że po pierwsze, sprawdzimy, czy rzeczywiście ta hiszpańska firma jest firmą, której nie grozi żadne przejęcie. Bo sytuacja, w której my sprzedajemy Hiszpanom, a ktoś inny kupuje Hiszpanów i w ten sposób przejmuje, to jest nie do pomyślenia. Po drugie, sprawdzimy, czy wszystkie umowy, które powinny być ewentualnie podpisane, a do których jeszcze jest daleka droga, ale które powinny być podpisane, czy one będą miały długofalowe skutki prawne. I wreszcie po trzecie i najważniejsze. Powiedziałem rzecz taką, że ta prywatyzacja dojdzie do skutku tylko i wyłącznie wtedy, po zagwarantowaniu tych dwóch punktów pierwszych, kiedy załoga wyrazi na to zgodę. Kiedy oni, związkowcy, ustalą pakiet socjalny, pakiet inwestycyjny, kiedy sprawdzimy firmę inwestora i oni powiedzą, oni uważają, że to jest bezpieczne. Jeśli tego nie powiedzą, tej prywatyzacji nie będzie. Ja myślę, że w tej sytuacji, w jakiej znajduje się ta firma, w jakiej znajduje się polski sektor elektroenergetyczny, to jest to podejście uczciwe. Tak myślę.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie premierze. Moglibyśmy długo rozmawiać, ale myślę, że dopuścimy do głosu i tych ludzi tutaj młodych, z obecnych w studiu, ale również i naszych widzów i słuchaczy. Ja może najpierw przypomnę numery telefonów. Do Torunia kierunkowy z tej Polski 056, dla mieszkańców Polski Północnej 657-0011, dla mieszkańców Polski Południowej 657-0012 i dla tych wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają poza granicami Polski 657-0013 oraz 657-0014. Proszę już o pytanie tutaj ze studia. Bardzo proszę.
Dzień dobry, panie premierze. Nazywam się Bartosz i mam do pana premiera takie pytanie. Dlaczego młodzi ludzie muszą wyjeżdżać z naszego kraju i szukać pracy poza granicami naszego kraju? Dlaczego stawia się przed nimi aż takie duże trudności, że muszą oni właśnie postępować w ten sposób? Dziękuję.
Tak, to jest pytanie na naprawdę bardzo długą odpowiedź. Muszą z powodu jasnego. Mamy za mało miejsc pracy w Polsce, mamy niskie zarobki, mamy sytuację, w której bardzo dużo Polaków żyje w biedzie i to jest sytuacja niedobra. To powoduje, że młodzi ludzie wyjeżdżają. Jak ja gdzieś ich spotykam w Europie, zwłaszcza w Londynie, to muszę przyznać, że zadowalające najbardziej jest to, że oni dalej kochają Polskę, że oni chcą wrócić do Polski. To jest świadectwo tego, że młode pokolenie w Polsce nie jest pokoleniem niepatriotycznym. Że to jest pokolenie, które ma w sobie polskiego ducha. To bardzo dobrze, ale to oczywiście nie może rządu zadowolić. My w związku z tym podjęliśmy cały szereg działań, które mają doprowadzić do zmiany tej sytuacji. Mówiąc od samego wierzchu, to najważniejszą sprawą jest doprowadzenie do szybkiego wzrostu gospodarczego. Bo wzrost gospodarczy będzie powodował tworzenie nowych miejsc pracy, ale będzie także powodował wyższe zarobki tych, którzy już pracują. To wszystko razem ma związek bardzo silny. Wszystko wskazuje na to, że my uzyskamy już w przyszłym roku 5% wzrost gospodarczy. W tym roku było to nieco ponad 3%, a w pierwszych kwartałach, w pierwszym półroczu tylko nieco ponad 2%. To był wzrost dla Polski, dla tworzenia nowych miejsc pracy absolutnie za mały. 5% to też nie jest jeszcze wzrost wystarczający do tego, żebyśmy odczuli wszyscy, że jest lepiej. To musi być 6-7%. Ja mam nadzieję, że osiągniemy to w roku 2007. W 2006 jeszcze tak szybko się nie uda tego zrobić. Teraz, żeby taki wzrost gospodarczy osiągnąć, potrzeba całego szeregu działań. Cały nasz program na tym się opiera. Ja nie będę go w tej chwili w całości opowiadał, ale to są inwestycje drogowe, to jest program mieszkaniowy nasz, tworzenia mieszkań. Myślę, że w styczniu już go wdrożymy w życie, pokażemy, na czym on będzie polegał i wdrożymy go w życie. To jest cały program związany z małą i średnią przedsiębiorczością, cały program związany z możliwością, łatwiejszą możliwością inwestowania w Polsce. Cały szereg innych spraw, no takich jak założenie firmy, żeby się odbywało w jednym miejscu i żeby trwało 3 dni. To są te elementy, które są naprawdę dla tworzenia, dla rozwoju gospodarczego niezmiernie ważne. Nam trochę rzeczy przeszkadza. Ja często o tym mówię i powtórzę to tu dziś znów. Pewnie jutro się to znajdzie we wszystkich mediach, jak zawsze się znajduje. Otóż, bo dużo osób nas ogląda i słucha.
To nawet dobrze.
Tak, bardzo dobrze, ja się cieszę. Otóż ważna jest polityka pieniężna, która w Polsce nie jest prowadzona w moim przekonaniu najlepiej. My mamy w tej chwili, szanowni państwo, 1% inflację. To jest poziom niższy niż założenia celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Niższy. Nie w najniższej sferze, tylko po prostu jeszcze niższy. I ja w rozmowie z prezesem mówiłem: panie prezesie, mamy niską inflację, mamy obniżone ceny paliw, ropy. Jest możliwość obniżenia stóp procentowych w Polsce. Jest możliwość. Ja jestem przekonany, że o tak zwanych 50 punktów bazowych śmiało można to w tej chwili zrobić. A oni cały czas się boją. Oni cały czas uważają, że coś znów wybuchnie, coś znów będzie nie tak. Jest taka możliwość. Tak niska inflacja dla rozwoju, dla wzrostu gospodarczego wcale nie jest najlepsza. Można to pobudzić. Nie trzeba studzić polskiej gospodarki, bo już parę razy ją ostudzono. Zupełnie niepotrzebnie. I będę namawiał, tak, będę namawiał Radę Polityki Pieniężnej, będę namawiał prezesa Banku Centralnego, żeby pomogli w tym dziele. Czy w rozruszaniu rozwoju gospodarczego w Polsce. To jest też ważny instrument do wykonania tego tego celu. Będę do tego namawiał. I mówienie o tym publicznie to jest też branie udziału w tej dyskusji. To jest też rzecz ważna, to jest ważny element tego procesu doprowadzenia do wyższego wzrostu gospodarczego. Ja mógłbym jeszcze opowiedzieć o paru elementach, szczegółach, które przygotowujemy niejako specjalnie dla młodych ludzi. Na przykład chcielibyśmy, aby rozszerzać na najlepszych uczelniach, na kierunkach, które są potrzebne dla polskiego przemysłu, dla polskiej innowacyjności, kształcenie w studentów. Bo na przykład na informatyce, na bardzo dobrej politechnice jest 120 miejsc. Pchają się tam właściwie tysiące młodych ludzi, żeby tam studiować, bo tam są wspaniałe laboratoria, niezły personel. Tam jest nawet taka sytuacja, że ci młodzi ludzie już na czwartym roku są zatrudniani przez najlepsze firmy w Polsce, bo już mają takie doświadczenie. A cały czas jest sztuczny limit 120 przyjęć na pierwszy rok studiów. I młodzi ludzie idą na informatykę, ale do trochę gorszych uczelni. Trzeba rozszerzyć te miejsca na kształcenie młodych ludzi, żeby oni, to są przecież studia bezpłatne w państwowych uczelniach, żeby oni mogli, żeby więcej osób mogło tam wejść i potem trafić rzeczywiście na rynek pracy, trafić w zapotrzebowanie polskiego przemysłu. Ja mówię o informatyce, ale oczywiście takich miejsc, takich specjalności jest dużo więcej.
Odbierzemy może telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam. Ja bym prosił o wypowiedzi słuchaczy również zwięzłe, krótkie. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ryszard z Krakowa. Witam pana premiera i ojca Jana, jak również studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Chciałem panu premierowi zadać trzy pytania krótkie. Panie premierze, jest pan pierwszym powojennym premierem, który pokazał, jak należy negocjować z zachodnimi partnerami w sposób twardy, nieustępliwy, czyli z pozycji siły. Proszę przyjąć nasze gratulacje. To tak w ramach wstępu. Za negocjowane przez pana premiera dodatkowe 3,5 miliarda euro można wybudować na przykład 170 zakładów geotermalnych o mocy energetycznej, ekologicznej około 3400 MW, czyli 10% naszego potencjału energetycznego. Tu muszę dodać, a w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi, że właśnie te zakłady można by wybudować na obszarach, gdzie znajduje się zespół elektrowni Dolna Odra. Tam są jedne z najlepszych w Polsce warunków geotermalnych, czyli te zakłady leżą na źródłach geoenergetycznych. I pytanie pierwsze. Czy rząd pana premiera przygotowuje strategię programu gospodarczego lub mechanizm w formie tak zwanego interwencjonizmu państwa, aby te środki, tych 60 miliardów euro na 7 lat, oczywiście pomniejszonych o składki, które Polska musi wpłacać, obecnie płaci 3 miliardy, a może będzie to 5 miliardów rocznie, byłyby wykorzystane w sposób właściwy i w miarę, prawda, rozsądny. Pytanie drugie jest nieco z innego obszaru. Po krótkim okresie pracy nowego rządu widać jego plusy, ale niestety widać minusy. Pozytywnie oceniamy pracę tak zwanych ministerstw siłowych, czyli pana premiera Dorna, panów ministrów Ziobro i Wassermana, natomiast negatywnie pracę minister skarbu, gospodarki, spraw zagranicznych oraz edukacji i nauki. Wypowiedzi tych ministrów z tych ministerstw w wielu przypadkach są wręcz żenujące, które świadczą o braku dostatecznej właśnie wiedzy o naszej tragicznej sytuacji gospodarczej. Czy przewiduje się w tych ministerstwach zmianę personelu do wiceministrów włącznie, personelu, który powstawał przecież w poprzedniej kadencji rządów SLD i UP, bo w tym upatrujemy między innymi przyczynę tych karygodnych pomyłek powołanych ministrów. I wreszcie pytanie trzecie. Rocznice tragicznych wydarzeń, w których również pan premier uczestniczył, grudniowych, wprowadzenia stanu wojennego i wielu innych, na przykład 16 lat niszczenia Polski przez układ pookrągłostołowy, nasuwają nieodparcie pytanie, czy kiedykolwiek winni tych wydarzeń poniosą zasłużoną karę, bo jest ich dużo. Czy jednym z głównych winowajców tragedii naszej ojczyzny narodu, PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, zostanie uznana przez obecny parlament jako partia klimogenna w sposób podobny, jak to uczynili kilkanaście lat temu nasi sąsiedzi z południa. Przechodząc na odbiór, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję pięknie. Bardzo proszę, panie premierze.
Tak, ja może najpierw powiem o tym, że otrzymałem propozycję takiego programu dotyczącego między innymi wykorzystania źródeł geotermicznych. Ten program jest w tej chwili w opracowywaniu i analizowaniu w moim gabinecie politycznym i myślę, że w styczniu będę mógł wrócić do tej rozmowy i odpowiedzi na to pytanie w sposób dużo bardziej szczegółowy. Program jest interesujący, wymaga jeszcze paru dni czy tygodni analizy. Jeśli chodzi o interwencjonizm państwowy, to ja mam takie przekonanie, że my już go wdrażamy w życie. Ja mówiłem tu na przykład o edukacji, ale to samo musi być także w sprawach gospodarczych. Tak samo musi być w odniesieniu do całej funkcji Skarbu Państwa. To samo jest niezbędne w odniesieniu do programu mieszkaniowego. To są wszystko te elementy, które są związane z jakąś formą interwencjonizmu państwowego. Dobrym przykładem jest przemysł stoczniowy, który na całym świecie korzysta z pomocy, z udziału państwa. Ja będąc teraz w Szczecinie spotkałem się także z szefami stoczni szczecińskiej. Ministrowie spotykali się z przedstawicielami stoczni gdańskiej i gdyńskiej i pracujemy intensywnie nad formą pomocy państwa dla całego przemysłu stoczniowego. To są elementy bardzo trudne. Ja muszę przyznać, że dwa miesiące temu byłem bardziej optymistyczny, ale jak zobaczyłem, co się dzieje w tych stoczniach dziś, jaka jest tam sytuacja, no to naprawdę ręce opadają, bo ona jest oczywiście dużo gorsza niż opisywana w mediach. Jest, niestety jest dużo gorsza i będzie to wymagało dalej idących zmian. Jeśli chodzi o te ministerstwa, ja bym jednak poprosił o to, żeby dać tym nowym ludziom trochę czasu, żeby mogli pokazać wszystkie swoje działania, które podejmują. A jednocześnie, szanowni państwo, jest taka sytuacja w ministerstwach, no zmienimy, to wymaga troszkę więcej czasu, że dokonywanie zmian personalnych jest możliwe tylko na tych stanowiskach politycznych. Poniżej jest to naprawdę niezmiernie trudne. Prawo chroni właściwie każdego. I ja już widzę dziś na swoim biurku, że otrzymuję materiały z różnych ministerstw, no po prostu kompletnie niezwiązane z naszym programem. Znaczy to są programy, które miałyby realizować program odwrotny do naszego programu, do programu naszego rządu. No to właśnie nie ministrowie, no może ministrowie nie zapanowali jeszcze nad tym wszystkim, ale jacyś urzędnicy wyciągają te same programy, które wyciągali 3 lata temu, które były robione pod zupełnie innych ludzi. No ja na szczęście czytam wszystko, analizuję to, nie podejmuję decyzji w ciemno i wychwytuję tego typu elementy, no ale one są, no niestety są. Cała ta machina biurokratyczna niestety produkuje całą masę takich właśnie programów, które szkodzą Polsce, które są sprzeczne z tym, z czym my wygraliśmy wybory, co chcemy w Polsce robić. No, będziemy tego pilnowali i ja tu mogę zadeklarować, że tak jak w każdej innej sprawie, nie ma świętych krów, za przeproszeniem. każdy minister musi być rozliczany z pracy, którą wykonuje. Każdy wiceminister także. I musi być rozliczany przez nas wszystkich. Na pewno ja za nich odpowiadam, więc ja ich muszę rozliczać, ale to samo dotyczy także państwa. Dziś jeszcze jest za wcześnie, by nie dać szansy tym młodym, naprawdę zapalonym do pracy, ambitnym ludziom, którzy chcą razem zmieniać Polskę. Natomiast jeśli chodzi o karę dla wszystkich winnych, to tu jestem jeszcze bardziej spokojny, bo także śledzę razem z ministrami pracę wszystkich naszych ministrów odpowiedzialnych za dokonanie tej naprawy państwa w sensie moralnym właśnie, w sensie ukarania wszystkich winnych i znalezienia wszystkich winnych. I tu jestem spokojny, na pewno tydzień po tygodniu będziemy pokazywali coraz to nowe obszary Polski, w której będziemy ujawniali prawdę i będziemy za zło wyrządzone po prostu karali.
Bardzo serdecznie dziękuję. Może pytanie jeszcze ze studia? Bardzo proszę.
Tak, Lidia Barcewicz z trzeciego roku. Mam takie pytanie. Na inwestycje w Polsce są przekazane 60 miliardów euro. Wiadomo, że wraz z rozwojem materialnym musi iść także rozwój moralny w parze. I teraz jaki jest właśnie program tej odnowy moralnej społeczeństwa polskiego? Mam na myśli takie rzeczy jak ukrócenie na przykład pornografii w różnych postaciach, jak to gazetki czy choćby nawet jakieś nightkluby, a również w sensie ekologicznym, jeżeli chodzi o nadmierne używanie torebek plastikowych, o czym się też mówiło w Unii Europejskiej. Jaki jest program rządu pod tym kątem? Jakie są punkty tego programu? Dziękuję.
Tak, to jest rzecz bardzo istotna, bo już jakiś czas temu ekonomiści zwrócili uwagę na taki oto fakt, że rozwój może być dokonywany w różnych miejscach, w różnej skali, mimo że warunki tak zwane makroekonomiczne są takie same albo bardzo podobne. I okazuje się, że gdzieś w jakimś miejscu ten rozwój jest dużo lepszy, a gdzie indziej dużo gorszy. Dlaczego? Dlatego, że jest ten potencjał społeczny, ten potencjał moralny, który jest w narodzie. Jeśli on nie jest wykorzystany albo jest zbyt niski, to także nie osiągnie się tego celu, który jest do osiągnięcia. No i tu rzeczywiście mamy sporo do nadrobienia, bo jeśli chodzi o ustawodawstwo, o prawo w Polsce, to myślę, że ono nie jest na najgorszym poziomie. Ale my, jak zwykle zresztą w Polsce, najgorzej mamy z wykonywaniem prawa. Bo jeśli chodzi o pornografię, to prawo w Polsce jest takie, że nie dopuszcza do tego, by w kiosku można było spotkać tego rodzaju pisma na wierzchu, pokazywane jako reklama. Nie ma takiej możliwości, a jednak w Polsce to się dzieje. I nikt nie reaguje. Wystarczy zapytać policjanta, który nie jest panem władzą, tylko jest panem sługą. Policja to nie jest władza. Premier to nie jest władza, to jest służba. Wystarczy zapytać policjanta, czy to jest możliwe. On wie, że nie jest, ale nie zareaguje, a powinien. Taka jest właśnie sytuacja. My, oczywiście być może jeszcze gdzieś są elementy prawa, które trzeba poprawić. Jeszcze może zaostrzyć. Ale my przede wszystkim mamy problem z wykonywaniem prawa, z przestrzeganiem prawa, z karaniem za niewykonywanie prawa. To jest rzecz podstawowa. I to już jest taka taka przywara całego naszego wymiaru bezpieczeństwa. Bo to jest od policjanta, poprzez prokuratora, aż po sędziego. Bo jeśli zacznie się to odbywać, to naprawdę wystarczy reakcja, przepraszam, że tak powiem, w jednym kiosku w tej sprawie, a we wszystkich kioskach to zniknie. W całej Polsce. Bo informacja na ten temat rozejdzie się. Dokładnie na tym to polega. My musimy nauczyć się przestrzegać prawo, a służby państwowe, nie władza, służby państwowe muszą egzekwować prawo. Wszędzie, gdzie jest to możliwe. I to jest naprawdę tak, że to, że policjant sprawdza, że ktoś na pustej drodze przechodzi na czerwonym świetle w nocy o 24, bo ktoś zapomniał wyłączyć światła i dostanie ten ktoś 200 zł mandatu, to nie jest element ochrony obywatela. To jest nadużywanie tak zwanej władzy. Zamiast sprawdzić to miejsce, gdzie prawo nie jest przestrzegane i grozi obywatelom, grozi nam wszystkim, grozi nam, naszym dzieciom, prawda? Więc tak, ja jestem przekonany, że tu, tak jak poprawiamy to na tych wysokich tonacjach, chcemy poprawić to pracę policji, prokuratury i nie tylko, w tych wszystkich najważniejszych dziś sprawach korupcji, różnych spraw zadawnionych, prawda? Musimy to wszystko ujawnić i pokazać sprawność działania służb państwowych. Ale w moim przekonaniu to będzie musiało także dotykać tych spraw najdrobniejszych, bo one będą świadczyły o naszej moralnej sile, o sile jako narodu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Wybrzeża Zbigniew. Serdecznie witam, kłaniam się ojcu prowadzącemu, panu premierowi. Ja na temat gospodarczy, bo po wypowiedzi, po głosie z Krakowa, oczywiście bardzo, bardzo te sprawy ucieszyły mnie, że są poruszone. Zresztą na antenie były wielokrotnie rozmowy na temat energetyki, na temat właśnie geotermii, tam nawet więcej było tematów szczegółowych, łącznie z gazyfikacją węgla i tak dalej. Ale i również po odpowiedzi pana premiera z trudnościami w przemyśle okrętowym, ja bym chciał dwa zdania na ten temat uzupełnienia, bo przede wszystkim nad morzem, co jest jeszcze strasznie ważne, a trwa w tej chwili problem ogromny, to jest kwestia żeglugi morskiej naszej, no na przykładzie PŻM-u. I druga rzecz, rybołówstwo bałtyckie. Ale najpierw może o przemyśle okrętowym, bo tu pan premier się wyraził, że są tu tak rzeczy zaległe, tak bardzo niedobre już w tej chwili, że trzeba będzie działać, ale ja bym chciał zapytać, w jakim kierunku, bo to jest istota sprawy. Z bliska temu tu się przyglądam i uważam, że pomimo ogromnej racji w tym, co pan premier mówi, jednak bardzo konkretne możliwości istnieją. Natomiast moje drugie pytanie to, co z żeglugą morską? Czy ona pozostanie jako ta dziedzina, która będzie kontrolowana z bardzo oczywistych, ważnych względów przez państwo? I wreszcie to drugie, czy może trzecie pytanie o rybołówstwo bałtyckie, które niestety po wielu próbach jego obrony na antenie telewizji Trwam i Radia Maria również zostało już w 40% zlikwidowane. A nawet w jednej audycji słyszałem odpowiedź, wtedy to nie była odpowiedź pana premiera, pana Wassermana, że jeśli się okaże, że u podłoża, u fundamentu wydarzeń likwidacji polskiego rybołówstwa leży nieprawda, a taką nieprawdą jest informacja o zasobach biologicznych Bałtyku, to tą sprawą na pewno ten rząd się zajmie. To było oczywiście jeszcze przed tym, zanim rząd pana premiera powstał. Wobec tego prosił o ustosunkowanie się do tych trzech spraw. No może tutaj kolejną bardzo ważną sprawą morską, to jest sprawa portów i infrastruktury. Z jednej strony ogromnie cieszy to, że już autostrada A1 ruszyła, pomimo że na tych bardzo, bardzo niedobrych warunkach finansowych, ale jak słyszałem, przejmuje tą sprawę państwo pod swoją kontrolę? Będzie to w dalszym ciągu z budżetu w jakiś sposób kontrolowane? No i tu chciałem uzupełnić, że bez sportów to ani żegluga, ani przemysł okrętowy szans oczywiście nie mają, co doskonale przecież pan premier wie. No może nie będę przedłużał, bo wiele
dziękuję
jest problemów.
Dziękuję pięknie, panie Zbigniewie. Tak jest, wszystkie telefony się odzywają, każdy chce rozmawiać. Proszę bardzo, panie premierze.
Jeśli chodzi o rybołówstwo, to w ogóle cała ta problematyka to jest gospodarka morska. My program dotyczący gospodarki morskiej mamy, wdrażamy go w życie. On jest w tej chwili troszeczkę opóźniony, ale myślę, że lada moment to nadrobimy. Myślę, że w tym tygodniu będzie powołany minister, wiceminister w Ministerstwie Transportu i Budownictwa odpowiedzialny za gospodarkę morską. Co więcej, chciałbym w tym dziale zintegrować także inne działy szeroko rozumianej gospodarki morskiej, a więc na przykład rybołówstwo przenieść z rolnictwa do gospodarki morskiej, tak żeby to było w jednym ręku i zintegrować także inne elementy gospodarki morskiej w jednym ręku, tak żeby by ludzie morza wiedzieli, że jest w rządzie człowiek jako podsekretarz stanu, który odpowiada za całą gospodarkę morską. To jest ta pierwsza zmiana. Myślę, że dokonamy jej już jakby personalnie lada dzień, jutro pojutrze, a później także strukturalnie, organizacyjnie. To rzecz pierwsza. Jeśli chodzi o sprawy rybołówstwa, to już one są sprawdzane, czy rzeczywiście nie doszło tu do jakichś niepotrzebnych nadużyć. Jak tylko będziemy mieli większą wiedzę, to oczywiście opowiemy o tym. O stoczniach już chwilę mówiłem. Główny problem, jeśli chodzi o stocznie, to jest taki, że nawet te niewielkie środki, które do tej pory przeznaczano z budżetu państwa dla stoczni, one były wykorzystywane w sposób bardzo nielogiczny, bo podstawową sprawą dla stoczni to jest znalezienie sposobu na współfinansowanie, pomoc finansową dla stoczni, ale nie jednorazową, tylko taką generalną. Taką, która mieści się w jakichś zasadach, która może być zawsze możliwa do wykorzystania. I na świecie takie formy są. My w tej chwili właśnie pracujemy nad znalezieniem dla polskich stoczni najlepszej metody. Jeśli chodzi o żeglugę morską, to obiecaliśmy, że przywrócimy polską banderę polskim statkom i ja mam takie przekonanie, że na wiosnę już odpowiednia ustawa będzie przez parlament uchwalona o podatku tonażowym, który właśnie umożliwi jakby przywracanie polskiej bandery, bo będzie ona tańsza od tych bander obcych. Jeśli chodzi o PŻM, to jest właśnie zdrowa, dobra polska firma. To jest firma, która ma chyba 86, ponad 80 statków, która jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, która dobrze się prowadzi, że tak powiem. Są różne komplikacje natury formalno-prawnej. One zostały wyjaśnione przez sądy i ja tu żadnego zagrożenia dla PŻM-u nie widzę. My uzgodniliśmy teraz rzecz następującą, że ze względu na rangę, wagę tej firmy, ta firma może także brać udział w pomocy dla polskich stoczni, bo ta firma potrzebuje statków i możemy uczynić tak, żeby te statki były w polskich stoczniach budowane. My w związku z tym zaproponujemy parlamentowi uchwalenie specjalnej ustawy o PŻM-ie. Tak jak jest ustawa o lasach państwowych, tak będzie ustawa o PŻM-ie. I na ten czas polskiej transformacji będzie to przedsiębiorstwo państwowe opisane własną ustawą. W ten sposób wydzielimy to przedsiębiorstwo z z tej ustawy, która chce skomercjalizować wszystkie inne przedsiębiorstwa państwowe. Takich jest 800 i my musimy coś z nimi zrobić. One w większości są w upadłości. Jeśli ich nie skomercjalizujemy, nie poddamy normalnym rytmom prawa handlowego, to będziemy mieli z tym bardzo wielki problem. Więc żeby tu nie robić komplikacji, tam realizować politykę wobec tych 800 różnych, różnej wielkości, różnego rodzaju firm, tu zagwarantować dobre funkcjonowanie tej firmy w postaci ustawy. To już jest uzgodnione. Myślę, że ta ustawa ma szansę powstania jeszcze w grudniu i myślę, że w styczniu będzie mogła trafić do parlamentu.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie premierze. Pytanie ze studia. Proszę bardzo.
Nazywam się Sławomir Wojdyła. Panie premierze, pozwoli pan, że nawiążę do wcześniejszej wypowiedzi, ponieważ to, co pan premier powiedział, zmusza do refleksji. Z jednej strony mamy poprzednią ekipę rządową i doprowadza ona do takiej sytuacji na rynku pracy, a z drugiej strony mamy nowy rząd, dwumiesięczny, i tutaj pan premier mówi, że będziemy mieli 5% wzrost w przyszłym roku, że w 2007 roku sytuacja będzie już wyraźnie lepsza. Jakie więc kluczowe błędy, celowe czy też nie, mógłby pan wymienić? Co doprowadziło do takiej sytuacji? Bo przecież jeżeli po 2 miesiącach okazuje się, że sytuacja jest do rozwiązania, to można to było przecież zrobić też wcześniej. Dziękuję z góry za odpowiedź.
Ja myślę, że pan w gruncie rzeczy trochę sam odpowiedział na to pytanie, bo takim podstawowym błędem ostatnich lat to jest błąd zaniechania. Czyli państwo nie prowadziło żadnej polityki. Państwo, jak miało problemy, to odstawiało je na bok albo załatwiało powierzchownie. Naprawdę tak jak ze stoczniami. Znaczy jest problem ze stocznią, no to gdzieś tam wyskrobano parę dziesiąt milionów złotych i dano dla stoczni. To nie ma sensu, bo to jest pomoc na dziś, a nie załatwienie problemu. Z problemami trzeba się zmierzyć. Trzeba przed nimi stanąć i dotrzeć do sedna. Czy wyrwać problem, że tak powiem, z korzeniami. Trzeba... Podejmowanie rządu to jest podejmowanie decyzji. My musimy codziennie podejmować cały szereg trudnych decyzji. Ja jestem osobiście przekonany, że ja wszystkich dobrych decyzji nie podejmę. Nie mam takiej możliwości. Ludzie, którzy są wokoło, na pewno gdzieś się pomylimy, ale lepiej jest podjąć złą decyzję i następnie ją naprawiać, bo to wyjdzie, niż nie podejmować wcale. Jak się nie podejmuje wcale, to także problem nie jest rozwiązany. I dalej mamy, dalej ten problem będzie wychodził. Trzeba rzeczywiście mieć odwagę podejmowania decyzji. Jak zrobię coś źle, to mnie skrzyczcie. Ba, wyrzućcie. Ale będzie można ten problem poprawiać dalej, a nie czekać. Czekać i czekać nieustająco. To do niczego nie doprowadzi. Oczywiście ten grzech zaniechania, bo to jest grzech, on nie jest najważniejszy. Tamta ekipa grzeszyła także dużo poważniej. Komisja śledcza pokazywała te grzechy. Ale prawdę mówiąc, ja nie chcę być spowiednikiem tamtej ekipy. Ja naprawdę chcę dokonywać zmian. Ja chcę podejmować te decyzje. Ja chcę stawiać czoło przed wszystkimi, żeby się z tych decyzji tłumaczyć. Czy one będą dobre, czy złe. Ale ja mam swoją twarz, swoje nazwisko i za tym będę stał. Będę bronił, albo będę się wycofywał, bo jak ktoś mnie przekona, to ja się wycofam z tej decyzji. Ale będziemy mogli dokonywać zmian. W moim przekonaniu to jest najważniejsze.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie premierze. Odbieramy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Panie premierze, mam jedno pytanie tylko.
Możemy posłuchać, jakie ma pan imię, skąd pan...
Damian z Piotrkowa.
Proszę bardzo, panie Damianie.
Mam jedno pytanie. Czy pana rząd podejmie pracę nad ustawą emerytalną prominentów postkomunistycznych, którzy mają emerytury w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a nasi oczywiście emeryci mają głodowe. A oni mają wysokie, bo oczywiście były równomiernie waloryzowane, tak jak była galopująca informacja i niestety takie mają, jakie mają. I oczywiście wiem, że była ustawa w Sejmie, aby obniżyć te wysokości, lecz głosami SLD została ta ustawa odrzucona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, panie Damianie. Proszę bardzo, panie premierze.
No to uśmiecham się trochę, choć sprawa nie jest oczywiście do śmiechu, ale dlatego, że odpowiedź może być bardzo krótka. Ta ustawa zostanie przywrócona, jeszcze raz stanie przed parlamentem i niech parlament spróbuje odrzucić.
Dziękuję uprzejmie. Pytanie ze studia.
Panie premierze, Szalach Adam, pierwszy rok. Mój tata jest właścicielem prywatnej firmy i jak większość firm w Polsce, małych przedsiębiorców, jest wyniszczana finansowo przez składki ZUS-u i podatku VAT. Czy pański rząd ma jakieś pomysły na naprawienie tego? Dziękuję.
Tak, składki ZUS to jest największy polski problem. Jeśli chodzi o polską przedsiębiorczość, to jest największy polski problem. Bo my uporamy się i będzie Pan Bóg powiedzieć mi, czy się uporaliśmy, myślę, za 3 miesiące, no do 5 miesięcy z biurokracją dotyczącą małych i średnich firm. My tu chcemy dokonać bardzo daleko idących zmian właśnie po to, żeby sposób rozliczania się z państwem był jak najprostszy, żeby nie trzeba było zatrudniać, nie wiem, księgowego i prawnika do tego, żeby firma mogła normalnie, sprawnie funkcjonować. Muszą być najprostsze z możliwych zasad gospodarowania w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o składki ZUS, to tu jest wielki problem. Ja nie chcę jednoznacznie odpowiedzieć, bo myślę, że w lutym przedstawimy propozycje także tego dotyczące. To będą propozycje związane z całym naszym pakietem podatkowym. Ale jako, że podatki dotykają, są także kosztami pracy, więc chcemy także sięgnąć wówczas spraw związanych z kosztami pracy. Ale to jest tak, że my mamy także roczniki wyżu demograficznego, które wychodzą dziś z pracy i idą na emerytury i na renty. I w związku z tym trzeba znaleźć taki system, który da możliwość obniżenia tych kosztów, a jednocześnie dania godziwych rent i emerytur tym ludziom starszym, którzy już swoje w życiu przepracowali. Pracujemy nad tym. Tu nie jestem specjalnie wielkim optymistą. Nie chcę nikogo oszukiwać. Wiem, że to jest największy problem. Wiem, że gdybyśmy dziś o połowę zmniejszyli składki na ZUS, to od razu mielibyśmy parę procent zmniejszone bezrobocie. Ale dziś jeszcze nie wiem, w jaki sposób to zrobić. Pracujemy nad tym, mówię szczerze.
Dziękuję uprzejmie, panie premierze. I odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Maria wieki, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kto?
Michał z Poznania.
Bardzo proszę, panie
Mam dwa pytania do pana premiera. Jedno moje osobiste, a drugie koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. I teraz tak, moje osobiste. Zwróciłem się do pana ministra sprawiedliwości, pana Ziobro, powołując się na ekspozę pana premiera o naprawie państwa. Podałem kilka nieprawidłowości zarówno sądów, jak i prokuratury. Jedna dotyczy jeszcze za czasów ministra sprawiedliwości pana Lecha Kaczyńskiego, która do tej pory nie została załatwiona tak, jak ja to bym widział, że powinna być, bo wszyscy się ustawiają na to, żeby uzasadnić niezałatwienie sprawy, a nie żeby sprawę załatwić. I miałem taką cichą nadzieję, że pan minister będzie mógł do tego dojść, ale niestety ministrowie są obłożeni urzędnikami różnego kalibru i wszyscy załatwią, a sprawa do właściwych rąk, do adresata nie dociera i no, pan minister się nie mógł nią zapoznać. Także część sprawy została załatwiona, że zostały przekazane do prokuratury apelacyjnej w Poznaniu i inna sprawa tam do sądu w Warszawie, a ta sprawa z od 2001 roku niestety otrzymałem, powiem, że była odpowiedź już w 2001 roku, owszem była, ale ona nie była taka, jaka powinna była być.
Panie Michale, rozmawiamy bardzo ogólnie. Bym proponował zadać panu premierowi bardzo konkretne pytanie, bo tak to...
Czy jest możliwość, żeby sprawy dotyczące adresowane do szefa resortu dotarły do jego rąk, czy sprawy... A ja zresztą przeanalizowałem
dobrze, panie,
obowiązki i
panie
okazuje
Michale,
się pod
bitą zadał osobę. Pan pytanie, czy ma pan jeszcze jakieś...
No drugie pytanie... Przesłałem sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich, też nie była załatwiona. Przesłałem ją do klubu parlamentarnego jednego z prawicowych partii, no nie chcę w tej chwili dyskredytować, i sprawa od marca tego roku, żeby chociaż odpowiedzieli, że dostali nie tego, ale w ogóle nie załatwiona. Ja wiem, że na Sejm i na te kluby pan premier nie ma władzy, ale myślę, że któryś z wicemarszałków Sejmu, u którego sprawa leży, może się zreflektuje i przynajmniej mi odpowie, żebym ja mógł dalej sprawę.
Dziękuję.
Z okazji świąt życzę wszystkich Was Boże, wszystkim zebranym i tak dalej. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem.
No to trudno mi odpowiedzieć. No ja ufam, tak jak i Państwo, ministrowi sprawiedliwości. Ja jestem przekonany, że pan minister Ziobro wszystkie sprawy, które są do załatwienia, załatwi. Jest tak dynamicznym, tak sprawnym człowiekiem, tak oddanym sprawie, że tu nie widzę powodów, żeby nie ufać, że on jakiejś sprawy nie załatwi tak, jak załatwić powinien. Absolutnie tak jest. Przekażę mu to pańskie pytanie, poproszę o sprawdzenie. Wiemy, że pracuje dobrze.
Myślę, że panu chodziło o to, jeżeli mogę odczuwać intencje pytającego, żeby coś było, żeby ta korespondencja dotarła do właściwej adresata. Po prostu ja myślę, że tutaj pan miał jakieś problemy, że obawiał się,
sprawdził.
Że
poproszę,
to nie
żeby
dociera,
to sprawdził. Tak, poproszę, żeby to sprawdził.
Dobrze, pytanie ze studia, proszę bardzo. Tam z tyłu już ktoś wstał, więc... Proszę.
Mam na imię Tomasz i mam takie pytanie do pana premiera. Żyjemy w demokratycznym państwie prawnym i mam takie pytanie, jak pan premier sądzi, jaka część naszego społeczeństwa ma dostateczną wiedzę i socjologiczną, i historyczną, także ekonomiczną, do tego, by podejmować decyzje dotyczące wyborów w pełni niezależnie i zgodnie z własnymi poglądami, z własną wiedzą. Bo wiadomo, kiedy społeczeństwo jest ma niedostateczną wiedzę, wtedy jest to doskonałe pole do popisu dla różnej maści demagogów i socjotechników. Także te decyzje nie będą w pełni dojrzałe i odpowiedzialne. I moje pytanie brzmi, jak duża część społeczeństwa ma dostateczną wiedzę socjologiczną, politologiczną, ekonomiczną? Dziękuję.
To bardzo trudne pytanie. Ja oczywiście tego nie badałem, ale oprócz badania znajomości tej wiedzy i oprócz tej wiedzy, wiecie Państwo, to jest troszkę tak, że ja w swoim życiu spotkałem sporo bardzo mądrych, wspaniałych, bardzo dobrych ludzi, którzy nie mieli żadnego wykształcenia. Moja babcia pewnie była właśnie taką osobą. Nie miała specjalnie dobrego wykształcenia, ale miała serce. Miała tak wielką dobroć i taką mądrość, taką z siebie, właśnie z serca płynącą. że naprawdę dużo lepiej było jej słuchać niż wielu, wielu profesorów. No, nie zawsze z wiedzą idzie ta dobroć i ta mądrość taka ludzka. Ja dlatego jednak trochę ufam narodowi przy podejmowaniu decyzji, bo demokracja właśnie na tym polega. Nawet jeśli naród podejmuje decyzje, które bolą, a podejmował decyzje nasz naród takie, które bolały. A widocznie tak musiało być. Taka jest jakaś mądrość dziejowa. Wiedza jest bardzo ważna. Żebyście nie zrozumieli teraz Państwo, że ja mówię coś innego. Nie. Wiedza jest bardzo ważna, bo do tej mądrości, która płynie z serca, do tej dobroci, która w życiu jest naprawdę bardzo ważna, jak się dołoży dużą wiedzę, to świat można zmienić jeszcze bardziej i góry można przenosić. Więc warto się kształcić, ale warto przy tym zawsze pamiętać, że oprócz tej wiedzy takiej, nazwijmy ją książkowej, no jest jeszcze coś, co człowieka tak naprawdę stanowi.
Dziękuję, dziękuję. Panie premierze, odbieramy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Witam.
Również witam.
Witam prowadzącego, jak i pana premiera. Kłaniam się, Jerzy Rzeszowa mówi. Ja nie chcę premiera zasypywać już pytaniami, bo chyba dzisiaj już chyba dość ma pan premier tego wszystkiego. Tylko chciałem pogratulować mądrości, rozsądku, w ogóle poczynania i życzę wszystkiego najlepszego, panie premierze. Przede wszystkim wyprowadzenia Polski. Oczywiście, że trzeba tych po prostu z SLD, po prostu tych, którzy tak wiele zła wyrządzili Polsce. No trzeba to jakoś, mi się wydaje, że jednak rozliczyć trzeba. I uważam, że i należy wrócić do lat po prostu stanu wojennego. I też generała Jaruzelskiego rozliczyć z tego. Już nie mówię, żeby poszedł po prostu do więzienia, ale bynajmniej zdegradować go do szeregowca, do zwykłego obywatela, a dać mu 800 zł emerytury i niech żyje za to. Bo nigdy nie był po prostu obrońcą narodu polskiego. Był po prostu zdrajcą. Uprzejmie dziękuję. Żegnam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. W takim razie pytanie ze studia. Proszę bardzo.
Panie premierze, moje pytanie dotyczy podejścia rządu do kwestii prywatyzacji strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Jedną z takich gałęzi jest właśnie energetyka. I czy musi dojść do prywatyzacji elektrowni Dolna Odra? Czy wcześniej rząd nie może wpłynąć na wymogi narzucone nam przez Unię Europejską dotyczące limitów zanieczyszczeń? I czy to nie jest związane z tym właśnie ta tragiczna sytuacja polskich zakładów? Czy teraz w sytuacji, kiedy istnieje giełda handlująca limitami zanieczyszczeń, czy rząd nie może wpłynąć też na tą decyzję? I żeby nie doszło do prywatyzacji, a za co zatem idzie do likwidacji innych zakładów, czy to energetycznych, czy to przemysłowych. Dziękuję bardzo.
Ja bym to pytanie podzielił na dwie części. Jeśli chodzi o jedną część, to bym najchętniej zaproponował, żebyście zaprosili pana ministra Szyszko.
Oczywiście, że zaprosimy.
Środowiska, który wam opowie państwu naprawdę dokładnie, bo to jest w naszym programie. Znaczy, wykorzystanie limitów zanieczyszczeń może absolutnie zmienić w Polsce bardzo wiele. Bardzo wiele. On będzie to realizował jako minister środowiska. Jest do tego przygotowany. Nasz program w tym zakresie jest naprawdę bardzo obszerny i dzięki temu my będziemy mogli między innymi modernizować niektóre zakłady energetyczne. To jest naprawdę bardzo interesujący, ciekawy program, ale nie chcę odbierać chleba panu ministrowi. On mi to ostatnio opowiadał. Bardzo interesująco, to jest naprawdę ze szczegółami, to jest naprawdę bardzo dobry program. Natomiast jeśli chodzi o prywatyzację, to Szanowni Państwo, to jest tak, że oczywiście, jeśli chodzi o polską prywatyzację, popełniono tak wiele błędów, że ja nie wiem, czy można było więcej popełnić. Znaczy, to już zrobiono wszystkie błędy, jakie są możliwe do wykonania. Dziś nadal nie kontroluje się tych umów prywatyzacyjnych, które były podejmowane. My dopiero teraz wyciągamy cały szereg umów, które były realizowane, były podpisywane i w których były różne zapisy szczegółowe, co inwestor miał wykonać. I w większości to są rzeczy niewykonane. To było, nie wiem, specjalnie czy nie, ale było przekazane do tak zwanych delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa i w związku z tym nikt nad tym nie panował. My chcemy, żeby to wrócić do ministerstwa, zlikwidować wszystkie delegatury, żeby tylko ministerstwo nad tym czuwało i żeby kontrolowało. Jak trzeba będzie, to zatrudnimy 500 osób dodatkowych. Wyrzucimy 500 osób z innych ministerstw, żeby było tanie państwo. Ale zrobimy tak, żeby przegląd wszystkich najważniejszych umów był i żeby był realizowany. Żeby ani złotówka nam z tamtych starych spraw też nie poszła w błoto. To jest naprawdę bardzo ważny element. Ale żeby to wszystko zrobić, my musimy Skarb Państwa uporządkować. Bo dziś jest taka sytuacja, że my mamy 1300 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Mamy 800 przedsiębiorstw państwowych. To jest naprawdę cały czas ogromna rzesza spraw. Część jest w upadłości, część to są jakieś tam groszowe zupełnie udziały Skarbu Państwa. My chcemy tego wszystkiego, co jest niepotrzebne, pozbyć się. Dać samorządom, żeby samorządy sprzedały. Pogrupować w różne firmy. I pozostawić to, co jest jeszcze ciągle dobrym majątkiem Skarbu Państwa. Majątkiem, który może tworzyć polską gospodarkę, polski przemysł, polską markę. PKO BP. PKO Bank Polski. Tak się nazywa. I on zostanie polski. Co więcej, my chcemy, żeby on się jeszcze rozbudowywał. Żeby on był jeszcze większy i jeszcze lepszy. My chcemy, żeby on prowadził swoją działalność w Europie Środkowej. Ma na to pieniądze, ma możliwości, ma pomysł. Nie ma żadnych powodów, żeby go dziś gdziekolwiek oddawać w sytuacji, kiedy polscy przedsiębiorcy nie mają gdzie wziąć kredytu. I takich sytuacji my musimy mieć więcej. Nie ma powodu, żeby wyzbywać się firm w Polsce, które są firmami dobrze działającymi, dobrze funkcjonującymi i jeszcze mogącymi napędzać polską gospodarkę. My ten program przedstawimy w całości. Naprawy Skarbu Państwa, on już jest kończony w tej chwili i będziemy realizowali go krok po kroku, tak, że to jest ważny element całego naszego programu gospodarczego. Jak Państwo widzicie, ja używam słowa prywatyzacja. Może nie powinienem go używać. Może powinienem się go bać. Bo to jest słowo, które w Polsce tkwi jak przekleństwo. Brzmi jak przekleństwo. Brzydkie słowo. Prywatyzacja? Brzydkie słowo. Prywatyzacja? Od razu złe skojarzenie. To jest fatalne. To jest prawda. Ja wiem, że tak jest. Ja wiem, dlaczego tak jest. Ale ja, mówiąc prywatyzacja, mówię już o takiej sytuacji, w której będziemy podejmowali decyzje tylko dobre dla gospodarki. A więc wyczyścimy Skarb Państwa z niepotrzebnych elementów, a to, co pozostanie, będziemy budowali, tworzyli ten majątek, tak jak i prywatni inwestorzy polscy, którzy też będą swój majątek tworzyli, który też będzie Polsce służył. Ale ten majątek, który będzie mógł służyć Polsce jako polska marka. tak dzieje się na całym świecie. Nie widać powodów, żeby tak się nie miało dziać i w Polsce.
Bardzo serdecznie dziękuję. Czas nam bardzo szybko biegnie, ale panie premierze, trochę przedłużymy naszą audycję. Możemy?
Ja jutro rano jestem w Rzeszowie, ale jeszcze może jakoś dolecę.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy zatem kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo. No, mamy jakieś problemy, zatem pytanie tutaj ze studia. Proszę bardzo.
Nazywam się Łukasz Wryszlakowski, jestem z trzeciego roku i mam pytanie do pana premiera. Czy rząd w swoim programie ma przewidzianą również prywatyzację na zasadzie akcjonariatu pracowników? Czyli pracownicy przejmują fabrykę na zasadzie akcji. Jak się pan odnosi również do idei akcjonariatu pracowniczego? Chciałbym się tu powołać na przykład prywatyzacji kaliskiej fabryki Kaliszanki, produkującej wyroby cukiernicze. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan premier pozwoli, że odbierzemy jeszcze jeden telefon, a potem do sprawy jeszcze krótko wrócimy. Bardzo prosimy, Radio Maria i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, pozdrawiamy naszego gościa. Ojciec, pozwolisz najpierw gościa.
No oczywiście.
Dostojnego i Ojca. I dziękujemy panie premierze, że mimo takiej drogi pan przyjechał i mimo tego, że tyle różnych spraw wczoraj gdzieś tam i znowuż i następne i poza Polską i w Polsce, tak, i ta bardzo, bardzo zła droga, a jednak pan powiedział kiedyś, że przyjedzie i przyjechał, a jutro rano musi pan być chyba w Rzeszowie, jeżeli dobrze wiem, także no nic, tylko wspierać będziemy. Ale mamy nadzieję, że ten rząd zrobi wszystko, żeby służyć ludziom jak najlepiej, zwłaszcza biednym, zwłaszcza rodzinom, zwłaszcza młodym ludziom, żeby rodzina była przyszłościowa w Polsce. Właściwie to jest bardzo wiele do odrobienia w Polsce. Tak, no dużo byłoby mówić. Pojutrze pan premier ma urodziny. Tak się dowiedziałem, nie będę pytał, które urodziny. No, ale przypuszczam, że te same, co nasz prowincjał, czy bardzo taki wybitny nasz ojciec w Rzymie, który też ma urodziny, tak, też pojutrze. Bardzo, bardzo, zresztą Andrzej mu na imię, wspaniały profesor i wspaniały człowiek. Ja myślę, że będzie święty kiedyś, jak tak będzie dalej. W każdym razie, panie premierze, tego, co najlepsze życzę, przed Bożym Narodzeniem jeszcze na to narodzenie Pana, na rocznicę narodzin. Gratulujemy rodzicom i dziękujemy rodzicom, że Pana dobrze wychowali, że postawili na rodzinę i liczymy na to, że to będzie kontynuowane, żeby polska rodzina poczuła się lepiej w naszej ojczyźnie. Dziękujemy za to, że dzisiaj Pan jest, że był Pan już nieraz i za wszelkie dobro. Życzymy, żeby wszyscy wspierali każde dobro, które się rodzi. I żebyśmy się też modlili wszyscy, bo właściwie niektóre złe duchy, a one tak tu krążą, te wszystkie mafie, te mafijne, jakieś powiedziałbym powiązania, to przecież widać z góry na dół, parę procent. Może jest nawet takich w społeczeństwie, czy może niewielki procent, ale bardzo silny, powiązany. Przy tych różnych prywatyzacjach to widać przy sprzedaży majątku narodowego, przy nieszanowaniu człowieka i tak dalej. To dużo byłoby mówić. To jest straszne, że w Polsce 3 miliony dzieci jest głodnych, 300 tysięcy ludzi bezdomnych, że młodzież musi wyjeżdżać za chlebem, wykształcona często młodzież, która jest przyszłością narodu. To jest jakoś tak, no straszna ta była gospodarka do niedawna jeszcze. Dlatego tym bardziej życzymy Panu jako głowie rządu Bożego błogosławieństwa, Bożych sił, żeby Boża dziecina jakoś tak Pana wspierała i wszystkich. Dziękujemy serdecznie, szczęść Boże, z całego serca. To nie znaczy, że ja popieram jakąś partię, nikt nie wiąże z partią, ale cieszymy się, że jest też taka możliwość rozmowy narodu z rządzącymi i rządzących z narodem bez cięć, retuszów, bez przerywania sobie, wykrzykiwania, przesłuchiwania tych ludzi. Myślę, że idziemy powoli coraz bardziej do normalności. Na takich rozmów jak dzisiaj, czy już nie jeden raz, nie słyszałem o takich rozmowach nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach. Właśnie w tych krajach, które widziałem, nie widziałem takich rozmów i nie słyszałem o nich, a mediami interesuje się bardzo. Jeszcze raz, panie premierze, i siły, patrzę na pana, mimo wszystko zmęczenia dobrze pan wygląda. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże, Bóg trzyma pana z Bogiem.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Życzymy, życzymy. Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi. Niech miłość i pokój w sercu twoim gości.
Dziękuję bardzo.
Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości.
Dziękuję bardzo.
To już to dopiero.
To jeśli można w takim razie od razu powiedzieć, że bardzo chciałem przed Bożym Narodzeniem, przed świętami przyjechać tu. Dobrze, że to do tej wizyty mogło dojść. Bo chciałem bardzo serdecznie życzyć na te święta i wszystkim ojcom, i wszystkim pracownikom telewizji Trwam i Radia Maryja, i wszystkim Państwu, młodym ludziom, którzy studiujecie tu na miejscu, a jednocześnie, którzy jesteście obecni już drugi raz w trakcie mojej tu obecności, ale także wszystkim widzom i słuchaczom i telewizji Trwam i Radia Maryja, chciałem życzyć takich dwóch rzeczy, które dla mnie ze świętami Bożego Narodzenia najbardziej się wiążą. To jest przede wszystkim nadziei, bo Boże Narodzenie jest świętem nadziei. Nie ma nic, nie ma większej nadziei niż ta, która płynie z Betlejem. To jest ta prawdziwa nadzieja, a z nią wiąże się każda inna nadzieja. Święta Bożego Narodzenia dla mnie zawsze były świętami nadziei, żebyśmy wszyscy tej nadziei mieli wystarczająco dużo, by dobrze żyć. I drugie życzenie jest właśnie związane z tym słowem dobrze, dobro. Dlatego, że tak jak ja zawsze kojarzę Boże Narodzenie, to dobro, którym otoczyła Maryja Narodzonego Pana, to jest chyba największe dobro, jakim człowiek może obdarzyć kogoś drugiego. Już nie Bóg, człowiek, niezwykły człowiek, bo Maryja. Ale żeby dobro było wśród nas i żebyśmy umieli dzielić się dobrem. Bo to jest ta rzecz, która świat zmienia i która zmienia nas. I polityczne życzenie na koniec, jeśli można. A mianowicie Boże Narodzenie to są święta takie wspólnoty, że wszyscy jesteśmy razem. I nawet nam dobrze z tym, nawet jeśli w innym czasie nie jest dobrze, to w Boże Narodzenie nam jest ze sobą dobrze. Ja życzę Polsce tego, żeby w Polsce społeczeństwu i tak zwanej władzy, czy rządzącym, czyli służącym, żeby było ze sobą dobrze, żeby nie było podziału na my i oni, żeby rządzący się od narodu nie oddalali, tylko byli zawsze razem, żebyśmy zawsze byli my. Nie, żebym chciał być zawsze premierem, broń Boże, tylko żeby rzeczywiście było tak, że władza nie odlatuje nie wiadomo gdzie, tylko jest razem ze wszystkimi.
Tego dziękujemy, życzę. Panie premierze, za udział po raz kolejny w naszej audycji. Oczywiście i do Radia Maryja, i do telewizji Trwam serdecznie zapraszamy, zwłaszcza, że wiele interesujących rzeczy obiecał Pan, że się jeszcze dowiemy, bardzo konkretnych, i o to prosimy również Panu, premierowi, całemu rządowi. Życzymy, żeby te święta również były świętami prawdziwej radości, bliskości z Panem Bogiem, z Chrystusem, który przychodzi na ziemię, staje się jednym z nas, ale również, żeby Pan tutaj miał czas także dla tych swoich bardzo bliskich, dla których pewnie teraz czasu brakuje, i aby ten rząd, którym Pan kieruje, był rządem naprawdę, który, tak jak Pan mówił, służy Polsce, służy polskim obywatelom, zatem nam wszystkim. Szczęść Boże, Panie premierze, i Bóg za to. Dziękuję uprzejmie.
Zapłać.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, kończymy zatem nasz program. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi za przyjazd do Torunia, za te niedokończone rozmowy. Dziękuję widzom w studiu, studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także wszystkim, którzy nas słuchali, oglądali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.